Oleksandr Bojczenko. 50% racji. Przekład Bohdan Zadura i Marek Zadura.
Czyta Tomasz Bielaniec.
Jestem tak niezdecydowany, że mam mnóstwo przyjaciół. Zdecydowani potrafią określić swoje zasady i nie kolegować się z tymi, którzy im nie odpowiadają. A ja? Nie. Dlatego wśród moich kolegów, czy nawet przyjaciół, są i lewicowcy, i prawicowcy, i separatyści, i integryści, i nacjonaliści, i liberałowie, a nawet urodzeni w Donbasie, choć co prawda nie ci, którym można podziękować za Janukowycza. Przypominam sobie, parę lat temu zasiedli ze mną przy jednym stole. Powiedzmy to tak, radykał i pacyfista. No i jak zawsze po trzecim kieliszku zapaliliśmy i zaczęliśmy rozprawiać o polityce. Zaczął pacyfista, który tego wieczora był nastawiony radykalnie. Radykał na odwrót usiłował zbijać słownie ciosy oponenta pacyfistycznie. Ja w tym czasie tylko kręciłem głową jak sędzia na korcie tenisowym. Ale sędziować nie sędziowałem. Co charakterystyczne, zasadniczych rozbieżności między pacyfistą a radykałem na poziomie strategicznym nie było. Obaj mówili o obecnym prezydencie tak zwany i żaden nie uznawał aktualnej władzy za swoją. Inna sprawa, kwestie taktyczne. Waląc pięścią w stół, pacyfista żądał konsekwentnego trzymania się taktyki oporu bez użycia siły. Radykał reagował na to nieśmiałym uśmiechem i po cichu marzył o miejskich latarniach przyozdobionych posłami, ministrami i innymi ulubieńcami narodu. Wtedy pacyfista krzyknął, że takimi żartami sami ich prowokujemy, żeby jeszcze bardziej przykręcali śrubę, bo debile żartów nie rozumieją. Radykał odpowiedział, że śrubę to oni przykręcają bez prowokacji z naszej strony, bo przecież są właśnie debilami. Po czym ja, żeby nie milczeć jak na cudzym pogrzebie, opowiedziałem historyjkę o pradziadku. Pradziadek mój, nie ten, który zginął w Polsce, tylko ten, co nigdzie nie zginął i doczekał się prawnuka, przetrwał obie wojny światowe. Podczas pierwszej był żołnierzem armii austriackiej i trafił do carskiej niewoli, gdzie nauczył się języka rosyjskiego. W okresie międzywojennym wieś znalazła się na terytorium Rumunii, więc musiał nauczyć się też rumuńskiego. Na II wojnę światową wyruszył zmobilizowany już przez Sowietów i trafił w niewolę do Niemców, których język i tak od dawna znał. Z niemieckiej niewoli pradziadek wracał długo, piechotą, więc prócz tyfusu po drodze podłapał jeszcze po 100 słów ze słowników kilku przygodnych narodów. Mając takie doświadczenie życiowe, pradziadek wyrobił sobie światopogląd pacyfistyczny, szczególnie gdy pytano go, jak podczas tego wszystkiego udało mu się przeżyć. Odpowiadał, że on dobrze wie jedno. Żołnierz na wojnie musi strzelać. Ale nawet na wojnie i nawet żołnierz nie musi nikogo zabijać. Dlatego on, pradziadek, zawsze podczas walki strzelał do góry. Tato, dokuczał mojemu pradziadkowi mój dziadek. A gdyby wszyscy tak walczyli jak wy? Gdyby wszyscy, odpowiadał pradziadek, to nikt by nie walczył. W jego opowieściach o wojnie nigdy nie było miejsca dla wielkich czynów. Za to była jedna dziwna przerwa na papierosa. Zdarzenie to wygląda na tak literackie, że nie bardzo chce się w nie wierzyć. A może pradziadek rzeczywiście je wymyślił? Krótko mówiąc, pewnego razu przed natarciem nasi, jak należy, zrobili przygotowanie artyleryjskie. I jak to nierzadko bywało z naszymi artyleryjskimi przygotowaniami, nakryli nim i obcych, i swoich. Przeczekawszy trzęsienie ziemi i wybuch tysięcy wulkanów z odłamkami, pradziadek wygrzebał się z okopu i zobaczył, że do ataku nie ma już komu iść, ani też przeciw komu. Pokręciwszy się z godzinę pośród porozrzucanych dookoła rąk i nóg, wreszcie natknął się na jednego, jedynego, ocalałego Niemca. Obaj byli uzbrojeni, tyle że obu bardzo chciało się palić. Niemiec poczęstował pradziadka papierosem. Pradziadek wyciągnął do Niemca zapaloną zapałkę. Potem pogadali, powspominali żony i dzieci, które zostały w domach, trochę popłakali, uścisnęli sobie ręce i rozeszli się w różne strony od linii frontu. Widzisz? powiedział pacyfista. Opór bez przemocy jest dużo skuteczniejszy. Tak, zgodził się radykał, ale tylko w stosunku do Niemców i tylko po przygotowaniu artyleryjskim. I nie zostało mi nic innego, jak niezdecydowanie przyznać, że każdy z nich ma rację. Doktor nauk. Z moją rozprawą doktorską to wyszło tak, że ja nie jestem niczemu winien. Pod koniec 5. roku studiów podchodzi do mnie profesor Wołkow. To znaczy, ja byłem pod koniec 5. roku, a on był kierownikiem Katedry Teorii i Historii Literatury Powszechnej. I mówi: Oleksandrze, a gdyby tak jesienią wstąpił pan na studia doktoranckie? Ja mu na to: mogę, mówię. Tej jesieni jestem całkiem wolny. Przynajmniej do czasu, kiedy przyjdą po mnie z wojskowej komendy uzupełnień. No i wstąpiłem. A jak już wstąpiłem, to musiałem też dysertację napisać. Pisanie rozprawy doktorskiej w tak nieprzyzwoicie młodym wieku daje jednak pełne zadowolenie. Sam jeszcze niczego nie rozumiesz, więc słuchasz, co mówi promotor i to robisz. Promotor przejrzy rozdział, przerabiasz. I tak oto po cichu mija dzień za dniem. Aż nagle uświadamiasz sobie, że w 25. roku życia stoisz przed specjalnie do tego celu powołaną komisją w Instytucie Literatury imienia Szewczenki i coś mówisz. A naprzeciwko ciebie nazwiska, które do wczoraj znałeś tylko z podręczników. Zatonski, Naływajko, Szachowa, Denysowa. Siedzą i słuchają ciebie z szeroko rozwartymi z podziwu ustami. Pewnie myślą: no popatrz, takie to małe, a już nawet nauczyło się mówić. Problem jednak w tym, że obroniwszy się dość wcześnie, naprawdę obroniłem się za późno. Jakoś tak niepostrzeżenie, choć szybko nastały w kraju takie czasy, że ze wszystkich moich znajomych bez naukowego stopnia został tylko sąsiad Witia. A i to nie dlatego, że był absolwentem szkoły specjalnej, tylko dlatego, że wszystkie pieniądze wydał na znaczki z kosmonautami. Jednym słowem, nastały takie czasy, że wspomnienie w dobrym towarzystwie o swoim doktoracie oznaczało pożegnanie się z dobrym towarzystwem. Tak więc nie wspominałem. Jednak raz nie wytrzymałem. Co prawda nie w towarzystwie, ale przed rodzonym dzieckiem. Zaczęło się od tego, że dziecko, które jest płci żeńskiej, uderzył przedszkolny kolega Danek. Na bieganie między huśtawkami i drewnianymi grzybkami z zamiarem skarcenia cudzego chłopca nie mogłem sobie pozwolić. Dlatego poradziłem córeczce, żeby nie płakała, tylko po prostu w wypadku recydywy przejechała Danykowi piąstką po nosie. Po kilku dniach córeczce kazali nauczyć się słów ludowej pieśni: wyjdź, wyjdź, słoneczko. A tam jest linijka o babcinym ziółku. Słyszę, że w słowie ziółeczko mała stawia akcent na ostatnią sylabę. Poprawiam, ma być ziółeczko. Ona: nie, ziółeczko. Ja: nie, ziółeczko. Ona: jeśli powiem ziółeczko, wychowawczyni na mnie nakrzyczy, bo ona powiedziała ziółeczko. Ja: to przekaż wychowawczyni, że twój tato jest doktorem nauk filologicznych, a doktorzy nauk filologicznych wiedzą lepiej, ziółeczko czy ziółeczko. Minął może tydzień. I wreszcie zadzwoniła wychowawczyni. Jest pan ojcem swojego dziecka? Jak będzie pan dzisiaj zabierać córkę do domu, proszę poświęcić mi chwilę. Po drodze do przedszkola układam pełną lirycznych wstawek przemowę, z której niezbicie wynikało, że po pierwsze ziółeczko we wspomnianej piosence rymuje się z podwóreczkiem, więc nie ujrzeć rymu żeńskiego mógłby tylko ślepy. A po drugie, że nawet do głowy by mi nie przyszło obrażać pracowników szkolnictwa przedszkolnego, a tym bardziej ją, wychowawczynię. Opowieść nauczycielki była krótsza. Jak się okazało, tego dnia moja dziecinka rozkwasiła nos Danykowi i na pytanie, gdzie ona, spokojna dziewczynka, nabrała takich manier, odrzekła z wyższością: tato mnie nauczył, bo mój tato to doktor nauk filologicznych. Łapówka. Choćbyście za kamienie chwycili, i tak powiem, zgrzeszyłem. Bodaj tylko raz i wbrew własnej woli, ale zgrzeszyłem. I któż to mnie, zapytacie, powiódł na pokuszenie? SBU. No, nie cała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, a jeden konkretny esbek. Dokładniej dwóch. Czasy z początków mojej pracy na uniwersytecie różnią się od czasów, kiedy kończyłem już z wykładaniem na nim. Będąc studentami, słyszeliśmy, że niekiedy wśród wykładowców trafiają się łapówkarze. I jeśli raz na pół roku ktoś taki przebiegał nam sesyjną drogę, to całą pogardę, do jakiej zdolne były nasze jeszcze niezepsute prawami oświatowego rynku serca, wkładaliśmy w jedno jedyne słowo – bierze. Natomiast dzisiejsi studenci wstępują na uniwersytet z już uformowanym przez rodziców, przedszkole i szkołę światopoglądem, zgodnie z którym hasło „za wszystko trzeba płacić” dawno utraciło swój pierwotny metafizyczny sens. Dlatego kiedy obecnym studentom raz na pół roku zdarza się mieć do czynienia z wykładowcą niełapówkarzem, kręcą palcem wskazującym kółka na czole i współczująco mówią: nie bierze. A teraz historia mojego grzesznego upadku. Miesiąc styczeń, pora, zmierzch. Dzwonek do drzwi. Do przedpokoju życzliwie, ale pewnie wchodzi nieznajomy w średnim wieku. Dobry wieczór, to dla pana. Mówi i wyciąga kopertę. Dziękuję. Mówię na wszelki wypadek, o krok się cofam i zakładam ręce za plecy, żeby niczego nimi nie dotykać. Wtedy pytam: a co jest w kopercie? Jak to co? Dziwi się on. Pieniądze. Niech pan bierze, proszę się nie bać. Ja nie tak sobie z ulicy. Jestem naczelnikiem rejonowego oddziału SBU. Mój syn pojutrze zdaje u pana egzamin. Wie pan, jak to jest z chłopakami? Może czegoś się nie douczył, a potrzebna piątka? Piątka w tamtych czasach oznaczała celująco. A potrzebna piątka prawie zawsze oznaczało, że egzamin zdaje gamoń, któremu i trójki nie ma za co postawić. Aby zdobyć czas dla zorganizowania kontrnatarcia, pytam gościa, czy nie wydaje mu się, że pracownik spec-służb, który usiłuje wręczyć łapówkę pracownikowi oświaty, to, delikatnie mówiąc, contradicto in adiecto. Czy nie jest to niezbity dowód tego, że do kraju za bezpieczeństwo, którego on odpowiada, wkradł się ostateczny bałagan? Nasza teoretyczna dyskusja kończy się moją praktyczną propozycją. On chowa z powrotem kopertę do kieszeni i idzie sobie z Bogiem, a ja za to daruję jego synowi 3. Dobrze, zgadza się stróż interesów państwa i już całkiem na wyjściu dodaje: ale jemu trzeba 5. Następnego wieczora, dosłownie w przeddzień egzaminu, zjawił się znowu, bez koperty, za to z pomocnikiem. We dwóch przenieśli obok mnie połowę świni, rzucili ją na podłogę pod kuchennymi drzwiami i skutecznie rozpuścili się w zimowym mroku ojczyzny. Odpowiednio do swego kategorycznego imperatywu powinienem za nimi się rzucić, ale nagle wyobraziłem sobie obraz. Zamieć, w domowych kapciach, szortach i t-shircie ścigam oficerów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, ciągnąc za sobą ledwie oświetlonym, zaśnieżonym chodnikiem przeciętą na pół świnię. Na egzaminie postawiłem synowi naczelnika jedno dodatkowe pytanie, ściślej 2. Czy to prawda, że SBU wreszcie przeszło na samofinansowanie? I jakimi metodami esbeckiego gospodarstwa można szybko wyhodować 100-kilogramowego wieprzka? Syn zmieszał się. Widać, naprawdę potrzebna mu była piątka. Ale jak proponowałem jego ojcu, wpisałem do indeksu zadowalająco, a łapówkę z rodziną i przyjaciółmi zjedliśmy jak najszybciej, żeby nie zostawiać dowodów rzeczowych. Dziękując za podziękowanie. Pojeździłem niedawno trochę po Ukrainie. Co prawda nie po całej, tylko po zachodniej, plus Kijów. I nie sam, z polskim pisarzem Danielem Odiją. Jego książka wyszła na Ukrainie, nazywa się Tartak. No, to inna historia, ale właśnie dlatego jeździłem nie sam. I dobrze, że nie sam. Bo sam zawsze bardzo się denerwuję w tych podróżach po Ukrainie, czy po zachodniej, czy nie po zachodniej. szczególnie po powrotach z podróży, nie po Ukrainie. Więc i tym razem nastawiłem się na coś podobnego. Nawet gorzej, bo przecież gość z zagranicy cały czas jest obok. Wyjaśniaj mu na każdym kroku, dlaczego brud, dlaczego chamstwo, dlaczego toalety, dlaczego kierowcy, dlaczego koalicja. No niby wiem, kto tutaj za deficyt jodu odpowiada. I z tego wszystkiego ułożyłem sobie strategiczny plan. Po co, myślę, czekać na pobłażliwe uśmieszki? Lepiej rozegrać to wyprzedzając. Wchodzimy zjeść obiad. A ja od razu. Ty, mówię, na życzliwość kelnerek za bardzo nie licz. I nie przebieraj w potrawach. Droga przed nami daleka, a na głodny żołądek nie dojedziemy. Jedyne, przy czym możesz się rozluźnić, to rachunek. Sprawdzaj, nie sprawdzaj, i tak oszukają. I tak dalej. Podczas ulicznych spacerów namawiałem go, żeby patrzył nie na fronton z freskami, a na chodnik z ornamentami raczej organicznego pochodzenia. Wsiadając do pociągu, prosiłem go, by z góry pogodził się z mokrą, za to niewyprasowaną pościelą i z rozzłoszczoną, za to nieładną konduktorką. I najważniejsze. Rozumiesz, mówiłem mu, jesteśmy bardzo oczytanym narodem. Przeczytaliśmy morze książek, dlatego teraz rzadko kto spośród nas ma cierpliwość doczytać do końca SMS. Krótko mówiąc, nie myśl, że na nasze spotkania ktoś przyjdzie i że jeszcze kupi twoją książkę. Tymczasem kelnerka okazała się życzliwa, operatywna i uczciwa, a jedzenie smaczne. Ponętna konduktorka żartując pożyczyła nam nóż i szklanki. A rano z własnej inicjatywy przyniosła kawę do przedziału. Na ulicach Daniel ani razu nie wszedł w żadną sztukaterię na chodniku, natomiast był zachwycony architekturą i cały czas mówił, że warto byłoby przejechać tę trasę ze wszystkimi niemiecko-francuskimi zwierzchnikami, żeby oni wreszcie sami zobaczyli, czym Czerniowce na przykład różnią się od Czeboksarów. I najważniejsze. Na spotkaniach z nim ogółem było kilkuset przeważnie młodych ludzi, którzy kupowali jego książkę i zadawali całkiem mądre pytania. Jednym słowem, na każde moje "zobacz jaka ohyda", Daniel odpowiadał "zobacz jakie piękno". Wiesz, powiedział mi przed wyjazdem, u nas 10 lat temu było mniej więcej tak jak teraz u was. Ale u nas koalicja, usiłowałem usprawiedliwiać mój pesymizm. Zapomnij o koalicji. Wcześniej czy później ludzie zaczynają sami dawać sobie radę. Choćby wszystkie koalicje, ile by ich było, jest i będzie, powiesiły się na balkonach Rady Najwyższej. Pożegnaliśmy się, dziękując sobie wzajemnie za kraj, który w ciągu kilku dni stał się bliższy nam obu. Postscriptum. Jeszcze przed wyjazdem wiedziałem, że pewna warszawska instytucja wysłała do mnie list polecony. Wróciwszy do domu, znalazłem w skrzynce kartkę od listonosza. Nie było pana, to teraz trzeba przyjść i odebrać. Minął tydzień. Codziennie chodzę na pocztę. Na razie bezskutecznie. List gdzieś zaginął. Dział doręczeń radzi skontaktować się z listonoszem. Listonosz z działem doręczeń. Nie narzekam. Daniel obiecał, że za 10 lat wszystko się ureguluje. Boję się tylko, czy za 10 lat list ten nie straci aktualności. Immunitet. Wiem. Najważniejsze to nie wypowiadać pospiesznych uogólnień. Ta babka równie dobrze mogła być z Czerniowców, Śniatynia czy Kołomyi. Nawiasem mówiąc, z kołomyjskimi kobietami też miałem kolejową przygodę. Jadę sobie porannym pociągiem, wtedy jeszcze numer 76, do Frankiwska, na spotkanie z wydawcą. Bilet bez miejscówki, ale wagon kuszetkowego typu z przedziałami bez drzwi. Gdzieś o 8:30 w Kołomyi przysiadają się do mnie trzy panie. Już dawno ktoś zauważył, że w Kołomyi ludzie nie jedzą śniadania wcześniej niż o 9:00. To znaczy, może ktoś nawet je, ale nie ci, którzy wybierają się na pociąg. Bo ci, którzy wybierają się na pociąg, śniadanie jedzą w pociągu. Tak więc trzy kołomyjskie kobiety w wieku, który wskazywał na pozostawionych w domu mężów i dzieci nastolatki, jechały pociągiem Czerniowce-Przemyśl do sezonowej pracy za granicą. Naturalnie mniej więcej w 40 sekundzie jazdy zaczęły rozkładać na stoliku śniadanie. Najaktywniejsza wyciągnęła jeszcze i litrową butelkę samogonu. Scenę szczerego kobiecego zapraszania i mojego obłudnego wymawiania się lepiej sobie odpuścić. Do teraz serce się kroi. Korzystając z kłamstwa, w końcu przekonałem chwilowe współtowarzyszki podróży, że lekarz surowo zabronił mi picia samogonu. Przynajmniej dopóki nie dojadę do Frankiwska. Na zakończenie naszych kurtuazyjnych debat najaktywniejsza powiedziała: no jak pan tam sobie chce. We mnie, proszę mi wierzyć, już się wyrobił immunitet. Jak wsiadam do pociągu, to muszę pić. Wdzięczny za szansę podpisania umowy z wydawcą na trzeźwo o semantycznych odcieniach słowa immunitet nawet się nie zająknąłem. Minęły lata. Ostatnio mi się przypomniało, znowu pociąg, tyle że nie poranny, a wieczorny. I nie do Frankiwska. I nie jestem sam, ale z córką i z żoną. I bilety mamy z miejscówkami. Wsiadamy. Na jednym z naszych miejsc siedzi kobieta. Jasne, nie należy uogólniać. Babka mogła być skądkolwiek, ale była, jak się okazało z jej późniejszego wrzasku, z Symferopola. Tak właśnie powiedziała. Od samego Symferopola jadę i takiego chamstwa jeszcze nie widziałam. Chamstwem nazwała naszą prośbę, by pozwoliła nam zająć miejsca, na które mieliśmy miejscówki. Ona też miała bilet z miejscówką na górną półkę. Zrozum, kobieto, próbowaliśmy wyjaśnić nasze chamstwo. Ponieważ uznaliśmy, że nie do końca nas zrozumiała, nam w kasie sprzedali bilety także i na to miejsce, gdzie pani siedzi. Proszę zobaczyć. I co z tego? Ja teraz waszym zdaniem powinnam włazić na górę, bo macie bilet na moje miejsce? Rzadko mi się zdarza, żebym w ogóle nie wiedział, co powiedzieć. I oto nadeszła ta przejmująca chwila. Ciekawe, starałem się zebrać do kupy rozbiegane myśli. Bilety nasze, a miejsce jej. Coś tu się nie zgadza. Kobietka tymczasem dalej się oburzała, więc prawdę jej mówili przyjaciele przed podróżą, że ci z zachodu wszyscy są strasznie chytrzy i podstępni. O śnieg w zimie nawet się ich nie doprosisz i jeszcze jakieś wariacje na temat duchowej otwartości, ostatniej koszuli i dnia zwycięstwa. Konflikt rozwiązał konduktor, flegmatycznie zwróciwszy naszą uwagę na kilka pustych przedziałów w wagonie. Reszta drogi upłynęła w ciszy i to dało mi możliwość, by coś zrozumieć. Możliwe, że cywilizacje bywają jak wagony, dwóch rodzajów. Sypialne z przedziałami, które otwiera ci konduktor, i kuszetkowe, bez rezerwacji miejsc. W sypialnych obowiązuje zasada nietykalności cudzego miejsca. W kuszetkowych, bez rezerwacji, zasada ostatniej koszuli i duchowej otwartości. I nie byłoby problemu, gdyby na cywilizacyjnych granicach nie powstał jeszcze jakiś trzeci typ bycia i świadomości, wagon kuszetkowy z miejscówkami. Nieszczęśliwie urodzonym na takiej granicy pozostaje albo załatwić sobie immunitet duchowej otwartości, albo zaszywać się tam, gdzie bilety pokrywają się z miejscami. Prowincjonalne misteria. Bez dwóch zdań. Gdzieś tam w Nowym Jorku, Berlinie czy Paryżu światowej wagi zdarzenia trafiają się trochę częściej niż, załóżmy, w krywotułach małych. Dlatego mieszkańcy tych wielkich miast skłonni są z góry uważać, że tylko oni znają smak wielkich dramatów. A to nieprawda. Bo czasami na naszych zadupiach rozgrywają się takie misteria, że nawet Hamsuna nie trzeba. No więc, dla przykładu. Czas akcji, sierpień. Miejsce, niegdyś zakładowy, a teraz prywatny ośrodek wypoczynkowy. Osoby dramatu. Dyrektor ośrodka, zarazem jego właściciel. Kelnerka, elektryk, zarazem jej narzeczony. Kucharka, cudzoziemiec nielegał, zarazem jej mąż. Samotna urlopowiczka, barman, żona barmana, zarazem opiekunka studentów praktykantów, studenci. No i ja. Tylko ja nie jestem osobą dramatu, wręcz przeciwnie. Leżę całymi dniami w cieniu, do internetu nie zaglądam, poczty nie sprawdzam. Jedyne, co muszę do końca tygodnia zrobić, to sformułować do pewnego czasopisma swoje myśli na temat państwa ukraińskiego z okazji Dnia Niezależności. Dlatego co wieczór zasypiam z nadzieją na jutrzejszą, świeżą głowę. I co rano budzę się z przeczuciem. Nie, jeszcze nie dzisiaj. Dziś się jeszcze nie uda. Tak nadchodzi ostatni mój w tym ośrodku poranek. Dzięki Bogu, chłodny. Zdecydowanie włączam czajnik. Napiję się kawy, zapalę i coś wymyślę. Ale czajnik nie reaguje. Nie ma światła. Nic strasznego, pójdę do baru, tam mają własny agregat. Po drodze, pod budynkiem administracji, zauważam zamyślonego pijacko-nielegała. Jakieś 8 godzin temu jeszcze był niepijący i wesoły. Dalej, jeszcze gorzej. Jadalnia stoi cicha i zamknięta, a powinna o tej porze dźwięczeć brzękiem naczyń i głosami praktykantów. Za jadalnią bar. Odpowiadając na moje żartobliwe pytanie, zawsze dotąd uśmiechnięta i rozgadana kelnerka ledwie podnosi czerwone od niedawnych łez oczy. A niemniej zazwyczaj pełen wigoru barman ponuro proponuje, żeby wypić z nim rozcieńczony spirytus na rachunek lokalu, zamiast kawy i śniadania. Oczywiście wszystko mogło potoczyć się inaczej, gdyby na początku sezonu kelnerka nie przekonała dyrektora, żeby zatrudnił jako elektryka jej narzeczonego i gdyby dobroduszny barman, przeniósłszy się z żoną do budynku z cegły, nie oddał młodzieży swego barakowozu i gdyby dyrektor od zeszłego roku nie zmuszał cudzoziemskiego męża kucharki do wykonywania w ośrodku najcięższych prac, obiecując z dnia na dzień, że załatwi mu oficjalne pozwolenie na pracę i pobyt i gdyby studenci praktykanci nie urządzili tej nocy pijatyki i nie zaciągnęli na nią elektryka z nielegałem. A tak? Spożywszy mniej niż by się chciało, ale więcej niż się mogło, praktykanci zaczęli bić się i śpiewać. Elektryk wykrzyknąwszy: ja ci teraz pośpię, poszedł budzić zmożoną kelnerkę, a nielegał, po raz pierwszy może w życiu spróbowawszy wódki, chwycił siekierę i ze słowami: niech pan powie, proszę, czemu oszukuje pan ludzi, wdarł się do sypialni dyrektora. Całe szczęście po chwili przybiegła też tam kelnerka z żądaniem, żeby dyrektor natychmiast wykwaterował od niej elektryka, którego właśnie przestała kochać. Z kolei żona barmana, posłyszawszy studenckie wrzaski, wyskoczyła z łóżka i pobiegła uciszać podopiecznych. Z czego spróbowała skorzystać urlopowiczka, która akurat snuła się po korytarzu i już dawno chciała opowiedzieć barmanowi o swojej nieznośnej samotności. Rano dyrektor postanowił nielegala zwolnić, narzeczonym przydzielić osobne pokoje, barakowóz skonfiskować, a studenci niech posprzątają teren. Na co przyszli kucharze oświadczyli, że do tego się nie najmowali. Obrażona za męża kucharka napisała wypowiedzenie z pracy. Elektryk odciął światło, a barman rozcieńczył sokiem grejpfrutowym butelkę lewego spirytusu. Jednak jeszcze przed moim wyjazdem wszyscy uczestnicy konfliktu, zacisnąwszy zęby, powrócili do swoich zwykłych zajęć. A co im innego pozostaje? Pomyślałem wreszcie o państwie ukraińskim. Dobra. Wraz z nastaniem prawdziwego chłodu młodsi czmychną, gdzie oczy poniosą, w poszukiwaniu osobistej niezależności. A inni? Inni jakoś przetrzymają tutaj w oczekiwaniu, aż się znów ociepli.
"50% racji" – taki tytuł nosi książka Wybór felietonów ukraińskiego pisarza Oleksandra Bojczenki. W audycji usłyszeliśmy 6 z tych felietonów w przekładzie Bohdana Zadury i Marka S. Zadury. Książkę opublikowały Warsztaty Kultury w Lublinie w roku 2016. Teksty Oleksandra Bojczenki czytał Tomasz Bielawiec. Audycję przygotowała Maria Brzezińska. Akustycznie zrealizował Piotr Król. Producent Radio Lublin, rok 2020.